Wracamy do rozmowy z Dominikiem Maińskim, który opowiada nam o swojej podróży do Ameryki Południowej. A teraz jesteśmy na Wyspie Wielkanocnej i powiedzieliśmy sobie o trudnej historii tego miejsca, które obecnie nazywane jest rajem na ziemi. A teraz może powiesz nam o dobrych stronach tego skrawku lądu na Oceanie Spokojnym. Czy są to krajobrazy, które zostają w pamięci na całe życie?
Absolutnie tak. Mimo, że no nie ma tych drzew, ja bardzo lubię drzewa i roślinność, ale no to tak trochę można to porównać z moją ukochaną Islandią. Tam też nie ma drzew, a jest to jeden z piękniejszych zakątków świata, więc już abstrahując od tych drzew, naprawdę mamy sporo interesujących formacji geologicznych i tak dalej, więc nie tylko. No na pewno wulkany, więc wulkan nieczynny już Rano Raraku, czyli ten kamieniołom, ale jest jeszcze przepiękny. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze miejsce na Rapa Nui, czyli wulkan Orongo, który no sam w sobie jakby ta kaldera, czy ten to wnętrze wulkanu jest przepiękne. Tam jest jezioro w środku, czy jakaś tam wilgoć. Roślinność wokoło też jest piękna. Zresztą no po prostu na jednym jakby obrazku, czy w jednym spojrzeniu można zobaczyć z jednej strony właśnie Wyspę Wielkanocną jako całość, środek wulkanu i jeszcze ocean, jeszcze wysepki w pobliżu. Więc na pewno to miejsce jest niesłychane, ale też mamy plaże, o dziwo, piaszczyste. Mamy plażę Anakene. To jest z kolei blisko Rano Raraku właśnie. Nie jest to, znaczy można byłoby się spodziewać, że plaże na wyspie wulkanicznej są bazaltowe, czy jakieś takie niekoniecznie dla turystów
żwirkowe,
tak, nieprzyjemne, ale jest plaża Anakena właśnie, ona jest przepiękna, z palmami, więc też taki dla turystów, którzy lubią leżeć na plaży, mamy widok. I tam jest jedna rzecz fenomenalna, ponieważ kiedy się wchodzi do oceanu, no jest się właściwie w oceanie, gdzie następną partią świata, no to jest Antarktyda na samym dole, więc można sobie tak zerknąć w tamtą stronę i wyobrazić, że za parę tysięcy kilometrów nie ma
jest
nic,
lądolud.
Tylko jest lądolód, tak. Ale kiedy się człowiek obróci w tym oceanie w stronę wyspy, no więc nie dość, że ma piękną plażę, na której nie ma zbyt dużo turystów, to też jest jakiś tam walor. Są palmy. Przy Anakenie, tuż właściwie bardzo niedaleko od linii brzegowej, jest kolejny Ahu z pięcioma Moai. No więc taki widok przed oczami, to chyba to najbardziej zostało w oczach, bo jest wszystko, co jest jakby dla wyspy istotne. Z jednej
taka
strony
mozaika.
Mamy wulkan, no tak, no po prostu jeden jakby zakres wzroku.
Obejmuje
jeszcze jest,
wiele.
Tak, jeszcze są tyłem odwrócone Moai. To jest niesłychane po prostu. I ta plaża piaszczysta i te drzewa akurat tam. To jest chyba najpiękniejsze miejsce, wydaje mi się, bo ono jakby łączy te wszystkie atrakcje geologiczno-naturalne wyspy. No tak, myślę, że nawet jeżeli nie ma tych drzew, czyli nie ma cienia, pod którym się można schronić, no to rzeczywiście wyspa w całości jest niesłychana. Tak, no myślę, że tak.
Powiedz mi właśnie, dużo jest tam? Wielu jest turystów?
Turystów nie ma zbyt wielu, bo też nie ma jakiejś infrastruktury, która by pozwalała im mieszkać. Nie ma olbrzymich hoteli, nie ma wieżowców. To
trudny
wszystko są.
Trudny dojazd,
jest bardzo drogo. Mi się w ogóle bardzo szczęśliwie udało i to taka porada dla tych, którzy chcą jechać. Czasem zdarza mi się, znaczy zawsze mi się zdarza przygotowywać do poszczególnych moich wypraw, czytając różne przewodniki, bo jednak dobrze jest wcześniej wiedzieć, gdzie się jedzie. Więc przeczytałem raz pewien blog, na którym taki szczegół przeczytałem, że strona LATAM jest albo amerykańska, powiedzmy, czy z końcówką com i po angielsku obsługiwana, albo jest chilijska z końcówką CL oni chyba mają. I to jest ważne, jaką wersję strony się wybiera, ponieważ ta hiszpańska
jest... Podczas zakupu biletów, tak.
No i wyszło na to, że bilety potrafią być na tej hiszpańskiej wersji tańsze o 30%.
To jest dużo, prawda? Przy takiej
cenie.
To
jest bardzo dużo, a ja właściwie zapłaciłem chyba 1/3, bo takie miałem szczęście, więc nie 4500, tylko 1400 zł, więc takie niuanse, ale jednak ta podróż jest droga, dlatego że sam bilet jest drogi, to jest jedna sprawa, a też na miejscu, może niekoniecznie nocleg jest taki strasznie drogi, bo to są prowizoryczne jakby zabudowania, te hacjendy ichniejsze. Natomiast no, jedzenie, powiedzmy, jest też drogie, więc dużo turystów strasznie nie ma. No, chyba Francuzów jest najwięcej, tak z tego, co słyszałem język.
A jacy ludzie są, tubylcy, jeżeli chodzi o takie podejście właśnie, przy kontakcie takim bezpośrednim?
No właśnie, tak jak ta Betty i Andres, no to okazali się jakby zupełnie tacy jak my.
I chyba otwarci, prawda?
Bardzo
no
otwarci.
Bo to też taka latynoska
dusza. Tak, no oni wszyscy tacy są właśnie. Oprócz tej jakby bariery językowej, no to jeżeli by się znało bardzo dobrze hiszpański, to naprawdę nie ma żadnego kłopotu. No, bardzo przyjemni, tak. No ja lubię latynosów generalnie, więc bardzo się z nimi dobrze czuję. Lubię ich emocjonalność, spontaniczność też, tą chilijską. Ja w ogóle miałem takie przekonanie, że w ogóle Chile będzie mi pasowało. Jakoś tak czułem wewnętrznie, że ja powinienem tam trafić. Nie każdy trafia akurat do Chile, bo Argentyna, jak najbardziej, Brazylia, te trochę bliższe rejony, a Chile to tak nie za bardzo. Nawet spośród moich znajomych, którzy jeździli często do Ameryki Południowej, no to Chile na samym końcu. A
no
dla mnie to było
podstawą.
Coś
sobie takiego dzikiego. A ty często wybierasz takie wschodnie kierunki, więc może to jest ten taki wspólny mianownik, że tam jest coś takiego, prawda, nieoczywistego.
Ale ciekawa sprawa, a propos jeszcze teorii zasiedlenia jakby Rapa Nui, ponieważ jest dylemat, skąd się wzięli ci ludzie, więc teorie wskazują na Azję, czyli właśnie wschód. Paradoksalnie rejony Indochin, natomiast nasz podróżnik, no nie żyjący już Norweg, czyli Thor Heyerdahl, chciał udowodnić, że oni pochodzą z Ameryki Południowej, czyli z rejonu Peru powiedzmy, stąd ta cała wyprawa Kon-Tiki w latach 40. Udana zresztą, ale jakby nie do końca potwierdzone te teorie z punktu widzenia jakby antropologicznego, genetycznego.
Czyli dalej nie wiadomo skąd oni są.
Nie wiadomo skąd, ale jest jakby najbardziej przekonująca teoria, że oni są ze wschodu, że oni są faktycznie, nawet można powiedzieć, Azjatami. Czyli ten wschód jednak też tam...
Znalazłeś.
Jakoś się...
Przemycił.
Tak.
Być
przetyka.
Może.
Tak. Ja chciałem bardzo poznać ich mentalność, ponieważ no, latynosów nie znamy zbyt wielu. Można powiedzieć, że jedynym latynosem, który jest nam znany, jest nie wiem, papież Franciszek, Argentyńczyk. Dosyć swobodny człowiek. No ja miałem takie przekonanie, że oni są właśnie tacy. Nawet w sztuce, którą widziałem, jest taki jeden obiekt, który mnie bardzo mocno zainteresował i też szokował, czyli katedra w Buenos Aires, do której wszedłem i zobaczyłem nie tylko tam, ale kiedy oni, to też wskazuje jakby na mentalność tych ludzi, taką dosłowną, bezpośrednią, emocjonalną, ponieważ w sztuce to wszystko emanuje z nich, czyli jak mamy powiedzmy nie, 18 czy 17 wieczną rzeźbę Chrystusa w ołtarzu czy gdzieś tam, to ta rzeźba, co w Europie tego nie możemy doświadczyć, ma włosy prawdziwe, ludzkie. Więc to wszystko jest takie bardzo werystyczne, naturalne. Ale na przykład jest też rzeźba, to było szokujące, bo ktoś mi powiedział, że właśnie ona o tym mówi. Podchodząc do jednego z części tego kościoła, tej katedry w Buenos Aires, coś mnie jakby zainteresowało i nawet przeraziło, bo zobaczyłem ławkę, na której ktoś leży. Podchodząc tam, okazało się, że to jest rzeźba, czyli po prostu jest przedstawiony w spiżu, w metalu, człowiek leżący, który jest Chrystusem, ale nie na krzyżu, czyli nie w takiej formule ikonograficznej, którą znamy w Europie, tylko na ławce, czyli
co to miało
Chrystus
znaczyć?
Jest pokazany jako bezdomny, jako człowiek, jako ktoś bliski ludowi, albo z tego ludu, ludzi biednych wywodzący się.
Bo to był taki przekaz bardzo bezpośredni w takim razie.
Tak, no bo oni tacy są właśnie. Są bardzo pomocni, bardzo życzliwi, bardzo bezpośredni, emocjonalni, spontaniczni. I to jest super, naprawdę.
Z czymś się właśnie wiążą, jeżeli chodzi o ludzi wschodu? Bo ja widzę te same cechy, wbrew pozorom. Bo wydaje się, że wschód jest bardzo zamknięty,
tak.
Ale wszyscy, którzy tam podróżują, to mówią o jednym, że to są mega otwarci ludzie.
Zgadza się. No tak, tak. Dlatego nie, to nie tylko będzie ten wschód. Myślę, że tam jeszcze będę trafiał nieraz. Tak, to jest to, co łączy. Ja myślę, że w Europie jesteśmy bardziej jakby wstrzemięźliwi tutaj co do swoich emocji.
Ułożeni już.
Tak. Natomiast Azjaci jak najbardziej. Ja doświadczyłem mnóstwa interesujących spotkań w Azji, zwłaszcza w Indochinach. I to, co zawsze opowiadam przy okazji, jak ktoś mnie pytał właśnie o mentalność Azjatów, co też potwierdziłoby się u latynosów, że naprawdę Azjaci, latynosi też, są bardzo mocno przez historię sponiewierani. Myślę tutaj o wojnie wietnamskiej,
tak,
naznaczeni.
Tak.
czy reżimie Czerwonych Khmerów, na przykład w Kambodży. I to są rzeczy, które się wydarzyły niedawno. Na Wyspie Wielkanocnej też w sumie, bo ustalenie jakby praw to jest 1966, a wcześniej się działy rzeczy gorsze. Natomiast ci ludzie sobie z tym wszystkim bardzo mocno, bardzo dobrze poradzili i zachowali jakiś taki spokój wewnętrzny i też otwartość mimo wszystko do ludzi. Tak miało miejsce w Kambodży. Gdzieś tam oczywiście z tyłu głowy oni pamiętają i mają tę traumę, ponieważ członkowie rodzin, nawet żyjący, to byli Khmerzy, którzy zabijali. Natomiast oni sobie to wszystko jakoś przerobili i z tym poradzili, więc nie ma rozpamiętywania takiego, jak to chyba czasem tutaj w Europie mamy, czy w naszym kraju. Tylko to wszystko jest takie no, uspokojone po prostu, przerobione. A jednocześnie no, ta emocjonalność zostaje. Ale tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawą sprawę poruszyłaś, bo pod tym kątem mentalności to Azjaci naprawdę są chyba mocno podobni do Amerykanów południowych.
No jeszcze chciałam takie pytanie na koniec. Mówi się, że podróże uczą. Jaką lekcję ty wyciągasz ze swoich wszystkich podróży?
Ja zawsze jeden mam wniosek, ponieważ no, staram się jakby podróżować coraz dalej. No już chyba dalej nie można.
Zaczekaj,
no, może Nowa Zelandia chyba jest trochę dalej tak. Jednak, czy Nowa Kaledonia powiedzmy, ale jedna rzecz jest istotna i to można mówić co do Azji, co do Ameryki Południowej też, że naprawdę ludzie, mimo że nam się wydaje, że trafiamy w zupełnie, no bo trafiamy w zupełnie inne
miejsce jakby, kulturowo, tak, religijnie, tak, obyczajowo.
I ci ludzie powinni być naznaczeni jakby, czy wyprofilowani, wychowani trochę inaczej. Ale ja mam jedno zawsze przekonanie, że wszędzie, gdzie trafiam, ludzie są na świecie tacy sami, ze wszystkimi dobrymi i złymi stronami. Nie ma żadnej różnicy, naprawdę. Czy to jest Rapa Nui, czy to jest Kambodża. To nawet z tym alkoholem na Rapa Nui. Naprawdę tam poczułem się jak trochę w domu.
No i tym pięknym wnioskiem zakończymy sobie chyba. W studiu Radia Lublin gościliśmy dziś Dominika Maińskiego, historyka sztuki i podróżnika oraz pomysłodawcę East East Festiwalu Wschodnich Podróży w Lublinie. Dominiku, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Życzę kolejnych wypraw, jeszcze dalszych może.
Dziękuję ci, Agato. Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki wielkie. Nasze podróże dobiegły końca. Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska, bardzo dziękujemy za minione 2 godziny. Zapraszamy w kolejną sobotę, tradycyjnie po godzinie 13:00.